Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
Perfekcjonizm u dzieci. Jak radzić sobie pani psycholog z dziećmi, które są zbyt perfekcyjne i stresują się, gdy nie są najlepsze?
No tak, ja myślę o tym, że perfekcjonizm u dzieci to jest taki wymiar i taka chęć kontrolowania lęku, czyli jeżeli ja no właśnie chcę być taka najlepsza, najlepszy, to również chcę skontrolować ten swój niepokój i lęk przed porażką, przed niepowodzeniem, więc jeżeli ja będę taka perfekcyjna, dołożę wszelkich starań, że wszystko będzie takie bardzo doskonałe. Warto wtedy również zwrócić uwagę i przekierować uwagę dziecka nie na efekt, ale na proces. Czyli nie skupiam się na już tym ostatecznym wyniku mojej pracy, ale na tym, jaki wkładam wysiłek. Że tu nie chodzi tylko o sukces, czyli ucz dziecko, że błędy są taką okazją do nauki, nie? Że możemy tutaj sobie myśleć o tym, żeby właśnie opowiadać dziecku o swoich błędach, pokazywać, jak sobie z nimi radzimy. O, widzisz, na przykład tutaj naleśnik mi się przypalił, o, widzisz, też coś tam nie się wydarzyło takiego trudnego, ale żeby obniżać wartość perfekcjonizmu, dlatego że jeżeli będziemy uczyć dziecko takiej wielkiej dokładności, to może skutkować tym, że no właśnie wychowamy dziecko bardzo takie kontrolujące, a w efekcie no dziecko z nerwicą, więc może być to bardzo takie trudne. Stosuj zasadę dobrze, ale nie zasadę, że ma być idealnie, nie? Ma być dobrze, po prostu. I myślę sobie o tym, kiedy myślimy o perfekcjonizmie, to myślimy też o rodzicach, którzy często też są tak nadmiarowo przywiązani do tego, jak ma wyglądać na przykład dom, nie? Że mama nie położy się spać, jeżeli nie wypucuje całej kuchni i cały dom nie będzie świetnie wyczyszczony. Więc jeżeli dziecko będzie patrzyło też na taką mamę, to samo też nie będzie odpuszczało, to też samo będzie chciało i dążyło bardzo do takiej doskonałości, do rzeczywiście takiego mocnego kontrolowania wszystkiego, co jest dookoła. Więc myślę, że dla nas wszystkich taka zasada dobrze, a nie idealnie, jest takim urealnieniem wysiłków, nie? Czyli nie tyle skupiam się na tym efekcie końcowym, ale skupiam się na procesie, na tym, jak fajnie jest się uczyć, jak fajnie jest coś wspólnie robić, jak fajnie jest podążać za coraz większą wiedzą i umiejętnościami, a niekoniecznie nad tym efektem końcowym.
A czy lęk przed pójściem do szkoły może mieć przyczyny w czymś, co dzieje się na przykład w domu?
No właśnie, tak jak już w poprzedniej odpowiedzi zasugerowałam, że ta czystość domowa może się przekładać na ten perfekcjonizm naszego dziecka, to no, oczywiście, że tak, że ta atmosfera domu, wszystkie wydarzenia, które dzieją się w rodzinie, stresy rodziców, napięcia, no, to również jest coś, w czym żyje nasze dziecko. To jest również wszystko to, co nasze dziecko zbiera, co nasze dziecko w jakiś tam sposób przeżywa. No i przede wszystkim warto się przyjrzeć temu, czy w domu nie ma też takich napięć związanych ze szkołą. Czy to nie jest tak, że nasza własna historia jako dorosłych, jako rodziców, to też jest historia osób, które miały jakieś niepowodzenia, czy duże powodzenia, albo były duże oczekiwania edukacyjne, nie? Jak to było z naszą edukacją? Czy też temu nie towarzyszyło bardzo dużo napięć? Czy też nie jest tak, że my się boimy, żeby to nasze dziecko nie było w szkole takie jak my, albo też bardzo chcemy, żeby było takie jak my, a widzimy, że ono bardzo mocno odstaje. Bardzo ważne jest to takie budowanie atmosfery takiej otwartości, akceptacji, rozmawiania o tym, jak ci jest w szkole, czego ja oczekuję, jakie ty masz koleżanki, jakich masz kolegów, co w szkole lubisz, co ci sprawia trudność, ale cały czas unikamy takiej presji, zwłaszcza dotyczącej ocen, czyli żeby nie budować w dziecku takiego napięcia i takiej silnej potrzeby rywalizacji, a bardziej, żeby w dziecku budować taką chęć właśnie poznawania, ciekawości, takiego zainteresowania, budowania siebie i myślę bardziej tego, że ta szkoła jest takim miejscem, gdzie ja się mam nauczyć no właśnie relacji społecznych, a przy okazji też no, zdobyć wiedzę, konkretne umiejętności, a nie, że wytworzy się we mnie taka presja osiągnięć, która później będzie skutkowała również w moim dorosłym, zawodowym życiu.
Pani psycholog, proszę powiedzieć, czy warto samemu inicjować kontakty z rodzicami dzieci z klasy, żeby dziecku było łatwiej?
No myślę, że to takie dość podstępne pytanie, natomiast powiem tak, że z jednej strony tak, dlatego że no, jak myślimy sobie o takim wsparciu społecznym, to dzieci będą czuły się pewniej, kiedy ich rodzice znają rodziców kolegów. Czują się wtedy pewniej, czują się bezpieczniej, mają takie większe zaufanie. No, łatwiej oczywiście wtedy zorganizować jakieś spotkania, wspierać się w różnych trudnych momentach. Natomiast myślę też o tym, że no, te kontakty z rodzicami powinny być oparte na pewnej kulturze, na dochowaniu pewnych granic, również żeby to się nie zamieniło w budowanie jakiejś koalicji czy pewnych grup wrogości, które czasem rzeczywiście się pojawiają.
Tak podstępnie trzeba dawać dobre wzorce.
Trzeba absolutnie dawać dobre wzorce, takie komunikacyjne, ale też i no właśnie takiego dobrego spędzania czasu.
Nie mówić, co należy, jak należy, a pokazywać.
Bardziej tak, dokładnie tak, ale również, ażeby te spotkania nie wykluczały innych, czyli żeby nie stworzyć pewnej, nie wiem, grupy kontrolującej, czy grupy, która miałaby być w opozycji do czegoś, co się dzieje w szkole, w klasie, bo zawsze takie sympatie między rodzicami będą dzieciom pomagały. To jest bezwzględnie tak, że to będzie pomagało. Natomiast jeżeli to będzie właśnie oparte na pewnej takiej kulturze, na pewnej wymianie informacji, ma to służyć wsparciu, ale nie budowaniu wrogości.
Dobrze, teraz takie pytanie, które się przewija w każdym pokoleniu. Jak reagować, kiedy dziecko mówi, że nauczycielka czy nauczyciel go nie lubi? Czy to nie jest taki podstęp, żeby się z czegoś wytłumaczyć i mieć taki parasol ochronny? Bo ona mnie nie lubi i to się już nie zmieni.
Czasem może tak być, że to jest jakiś taka przestrzeń manipulacji dziecka, natomiast ja najpierw zaczęłabym od tego, skąd u dziecka w ogóle taka myśl, że ta pani czy ten nauczyciel, on mnie nie lubi. Dlaczego w ogóle powstała taka myśl? Bo przecież no, jak posyłamy nasze dziecko najpierw do przedszkola, to zawsze jest takie ważne, a kogo ty tam lubisz, a czy masz fajnych kolegów, ale czy pani jest fajna, czy pani cię lubi, nie? To jest takie bardzo istotne, żeby mieć takiego sojusznika w tym dorosłym, który naszym dzieckiem się zajmuje, który z naszym dzieckiem spędza sporą część czasu. Więc najpierw bym zapytała, co w ogóle dziecko skłoniło do takiego myślenia, że ktoś go może nie lubić? Dlaczego powstała taka myśl? Zanim jeszcze pojawiłaby mi się w głowie ta myśl o tym, że a wow, to może być jakaś manipulacja, że być może tutaj dziecko oczekuje pewnej naszej takiej interwencji. Zapytałabym, co się takiego wydarzyło, że tak myślisz, nie? Co takiego doprowadziło do tego wniosku? Również rozmawiałabym o tym, że nauczyciel rzeczywiście czasem może być zmęczony, czasem może być surowy i to nie oznacza, że cię nie lubi, nie? Żeby pokazywać i rozumieć też te emocje tego dorosłego w takim szerszym rozumieniu, ale niezmiernie ważne jest to, że dzieci również no, w takim wieku będą oceniały relacje przez pryzmat akceptacji, nie? Czyli ta akceptacja będzie ważna, co jest w tej relacji, no i tutaj warto uczyć odróżniania faktów od emocji, dlatego lepiej zwracać uwagę na to, że no właśnie czasem jest też ktoś zmęczony, czasem jest surowy, ale to nie oznacza, że ten ktoś cię nie lubi. Natomiast jeżeli będziemy widzieć, że rzeczywiście utrzymuje się taki stan tego dziecka, że o tak, ta pani to mnie na pewno nie lubi i to dziecko będzie nam się zniechęcało do uczenia tego przedmiotu, to ja wtedy myślę, że w ramach konsultacji, w ramach zebrania podeszłabym do tego nauczyciela i rzeczywiście zapytałabym w takim szacunku, otwartości, jakie jest jego spojrzenie na tą sytuację, nie? No bo z jakiegoś powodu to nasze dziecko no daje nam taki sygnał, nie? Bo ponieważ idąc na skróty, rzeczywiście może być to taki wytrych do tego, żeby no być może obwinić tego nauczyciela, że on coś robi takiego i nasze dziecko się nie chce tego uczyć, ale no jakby taki wniosek nie doprowadzi do niczego dobrego, tylko doprowadzi do tego, że rzeczywiście stracimy możliwość rozwoju i nauki dziecka w danym przedmiocie, tylko żeby bardziej zwrócić uwagę na to, no co my możemy tutaj zrobić, nie? Jak odwrócić tą sytuację, jak przekonać, że może ten przedmiot jest czasem trudny, może ta pani, ten pan, no czasem coś przeżywają innego, tak jak i ty coś trudnego przeżywasz, żeby się bardziej skupić na tym, czego się uczymy, a nie na tym, co się też tam wydarza. Oczywiście czasem są sytuacje konieczne naszej bezwzględnej interwencji i taka rozmowa dorosły z dorosłym jest bardzo ważna, czyli my jako rodzice mamy obowiązek absolutnie interweniować, czasem niestety nawet u dyrektora szkoły, jeżeli coś działoby się takiego trudnego i my to mamy monitorować. Natomiast najpierw w takim pierwszym pytaniu naszego dziecka, że ta pani mnie nie lubi, to ja bym najpierw zapytała, co takiego się wydarzyło, co się takiego stało. Potem bym to obserwowała tak dobrze, czy to nie idzie w stronę właśnie takiego zniechęcenia, albo no, takiej manipulacji, dobra, nie uczę się, bo mnie pani nie lubi i tak dostanę taką a taką ocenę, prawda? Ale żeby to rozeznać, żeby pomóc dziecku w tym, że my mu będziemy w tym towarzyszyć, my tutaj kontrolujemy to, ale że czasem te nasze emocje nie są oznaką nielubienia, a tego, że my coś przeżywamy.
Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.